Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Witam serdecznie. Witam.
O, dzisiaj mamy szczególnego gościa z kanału Historia w 5 minut. Dawid, przedstaw się, kim ty w ogóle jesteś, co ty tu robisz?
Zostałem zaproszony na rozmowę, także przybyłem.
Przybyłeś.
Jestem Dawid, prowadzę kanał Historia w 5 minut.
Dzień dobry państwu.
Witamy.
I tyle w zasadzie.
Witamy. U ciebie jest dzień dobry, czy
dobranoc?
Czy dobranoc, czy co?
W zasadzie powinno być dobranoc. Nie? U mnie już jest 30 minut po północy.
No, u ciebie, Krystian, jest która?
1:34. Dealuj z tym.
A u pana prowadzącego?
A u pana prowadzącego jest 8:34 teraz, 8 rano. To u mnie tylko jest dzień.
Z Tokio. Nadaje.
Tak jest.
Pan prowadzący, tak?
No dokładnie. Mari, Tokio, prosto z Tokio. Tak jest. Krystian Kruk, prosto z Mysłowic i Dawid prosto
tak
z,
jest, dzięki.
Z Londynu.
2 hours later.
Ja?
Tak.
Tak.
Z Londynu.
No? Z Londynu.
A z jakiej dzielnicy? Bo ja też tam trochę mieszkałem.
Harrow. A ty gdzie mieszkałeś?
Ja mieszkałem na Woolwich, czyli za Greenwich, no.
Za Greenwich. No, to jest południowo-wschodni Londyn.
To jest ostatni przystanek metra. Nie.
Ale od strony wschodniej.
Od strony wschodniej, no.
Dokładnie. To ja po drugiej części. Po drugiej stronie, no. Północno-zachodni Londyn. No.
Dobra.
Kiedy no, to była dobra dzielnica, a teraz... No,
teraz...
Co byś tam zrobił, że się tak zmieniło?
No wiesz, narozrabiałem.
No właśnie z boku się pokazuje, nie chcę twarzy pełnej pokazać.
Nie, no spoko, tak jest. Spoko, nie. Dobra, żartujemy, nie? Dobra.
Ja wiesz, jak będę pokazywał pełną twarz, to nie będzie widać moich oczu, będzie
no,
mi się odbijał.
Monitor, aha, no, tak samo ja, nie? Tak. Tak
będziesz,
ja
ten, będziesz jakimś Xavierem wtedy, dobra, jasne.
Ten, dobra, słuchaj, to co się stało, że odpaliłeś sobie kanał, co tak nagle, o, zrobię sobie kanał Historia w 5 minut, bo tak, jaka była historia powstania?
Powiem ci szczerze, to już było tak dawno temu, to tak naprawdę to się zaczęło w 2016 roku. Mhm. No i powiem ci tak, no, jak to każdy miłośnik historii, lubię czytać, czytałem dużo książek. W tamtym czasie nie było zbyt wiele kanałów historycznych na polskim YouTubie. No i po prostu pewnego razu, czytając ich kolejną historię Polski, doszedłem do wniosku, że może czas opowiedzieć o tych rzeczach, których dokonała Rzeczpospolita, które tak naprawdę kiedyś były znane. W XIX wieku, przed wojną, wiele osób o nich wiedziało, a za komuny one zostały zatarte, rozmyły się. I może warto by było po prostu do tego wrócić. No i tak się zainspirowałem.
No, ale nie tylko o Polsce robisz filmy, nie? To tak w Polsce od tego się zaczęło, tak?
Tak, taki, powiedzmy taka była geneza tego, tak? Mhm, mhm.
Dobra, no ale to ten, co tak cię do... Bo my robimy, wiesz, podcast polsko-japoński w zasadzie. No to co masz wspólnego z Japonią w zasadzie? Bo to tak, wiesz, Polska spoko, bardzo fajnie, nie? Jakieś... Co ostatnio widziałem filmy, na dwa czy trzy filmy zrobiłeś. Pierwszy, co mnie bardzo zainteresował, co było dla mnie bardzo dużym plusem, zrobiłeś filmik o buddyzmie.
Widok sprawia, że Siddhartha decyduje szukać drogi wyzwolenia z cierpienia.
Nie?
To jest ostatni filmik.
To jest ostatni filmik. To jest dla mnie. Dla mnie to jest duży, bo jestem buddystą, to dla mnie to jest duży plus, że ktoś propaguje, czyli propaguje, po prostu mówi faktami, nie? O tym, jakie były początki buddyzmu.
To znaczy, no ciężko jest tak naprawdę opisać to faktami, ze względu na to, tak, że to jest... no... To są tak naprawdę źródła, przekazy, tak jak nie możesz opowiadać o Jezusie faktami, chyba że skupisz się tylko i wyłącznie na archeologii, prawda?
No tak.
To znaczy, więc ja się tam skupiłem, żeby opowiedzieć jakby początki Buddy przekazane w formie legendy, tak? Mhm. To nie można tego traktować jakby całkowicie źródłowo, to nie jest to wyznacznik czegoś, co naprawdę się wydarzyło, pod każdym względem jest to dowiedzione. Ale można zrozumieć jakby pewną genezę tej postaci, tak? Na przykład w porównaniu z kontrastując ją z Jezusem, który jest dość popularny w naszej kulturze, tak?
Jasne, nie? No a oprócz tego kiedyś wysłałeś mi, nie wiem czy jest ten materiał zrobiony jeszcze, bo może trochę wiesz, trochę wyprzedzę, o Maci, o tej zielonej herbacie, nie? Japońskiej. Nie?
On jest teraz na Facebooku. Ja nie mogłem go, musiałem go usunąć z kanału. No. To znaczy ogólnie, jak wiesz, no na YouTubie jest duży problem z Content ID, nie?
Tak jest.
Chciałbyś użyć jakichś na przykład materiałów nawet na prawie cytatu, no ale nie jest to możliwe, no bo jakaś firma zgłosi roszczenie i tak dalej. Ja staram się przestrzegać jak najbardziej praw autorskich zawsze i po prostu jeżeli ktoś się zgłosi, staram się wykorzystywać prawo cytatu, ale jeżeli ktoś się zgłosi i powie, że na przykład no my mamy do tego prawa, nie podoba nam się to, to ja po prostu ten film usuwam, no bo okej, no nie zgadzacie się, dobra, ja to uszanuję, nie? Na takiej zasadzie.
Jasne, nie? A masz do tego, masz jak to się nazywa... jak plan do tego, żeby ten film jakoś przerobić, czy nagrać coś innego do tego filmu, żeby to wrzucić na kanał, bo wiesz, w sumie to jest praca, nie, jakby nie patrzeć, nie? Wiesz, to jest research, to jest zrobienie wszystkiego i tak, żeby, o dobra, jeden mi 10 sekund użyłem, nie wiem, jak kiedyś użyłem 2 sekundy We Will Rock You Queena, od razu mi się wcisło, że nie mogę używać, że od razu blokowanie, nie?
No niestety, no tak jest, nie? To znaczy, ja to rozumiem. Może inaczej. No, chciałoby się używać tego, jednak tego, żeby móc pokazać te fakty, rzeczy, prawda? No ale jednak, no nie oszukujmy się, no takie jest prawo, no trzeba po prostu to szanować, tak? Jasne, jeżeli chce się być poważnym twórcą, tak?
No, a jeszcze zapytałem właśnie, co tak masz wspólnego z Japonią w zasadzie?
Powiem ci szczerze, że no, w moim przypadku to też jest fascynacja. Tak? U mnie to było tak, że najpierw się interesowałem starożytnością, starożytny Rzym i tak dalej. No niestety tutaj nie zrobiłem zbyt wielu odcinków jak do tej pory, mimo że to jest tak naprawdę moja chyba ulubiona epoka historyczna, starożytny Rzym, coś do czego cały czas wracam. I potem po prostu trafiłem na Japonię. Tak? Powiedzmy, poznałem całą tą historię, szczególnie mnie Sengoku Jidai zainteresowało. Okres wojen klanów, prawda? I z czasem to ewoluowało i po prostu to jest tak naprawdę życiowa pasja, to jest coś, do czego wracam. I za tym poszło dalej zainteresowanie krajem, zainteresowanie językiem. No i tak to trwa. Do tej pory mam znajomych w Japonii, mam znajomych Japończyków, mam znajomych japonistów, autorów książek. Między innymi Michał Piegzik, on pisze książki na temat wojny na Pacyfiku, jest specjalistą od tego, polecam.
Spoko, bardzo fajnie.
Pozdrawiamy przy okazji.
Czyli co, japonistyka mówisz i uczysz się japońskiego?
Tak, uczę się. Mówię, to jest kwestia hobby. Jeżeli chodzi o to, to nie jestem specjalistą, aczkolwiek wydaje mi się, że jestem w stanie się dogadać, tak?
Tak, okej.
Na jakimś tam poziomie ograniczonym.
Czy nie masz planów, żeby się przeprowadzić na przykład do Japonii?
Zastanawiam się nad tym. Zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. No mam taką możliwość, więc to jest kwestia tak naprawdę dogrania swoich osobistych spraw i zdecydowania się na to, tak? Jeżeli bym, powiedzmy, poszedł w tym kierunku, no to jak najbardziej chciałbym to zrobić. To znaczy, jeżeli uznam, że jest to jakby no, rozsądne, ja nie jestem też jakby 20-latkiem, który może sobie po prostu podjąć jakieś decyzje, mam tutaj rodzinę, prawda,
jestem
powiązany do pewnych spraw, no i muszę, jestem po 30, to już 33 lata, tak, więc to już jest wiek taki, że zobowiązuje jednak. No. Ale jeżeli by mi się to udało, no to super, nie? Chętnie bym to zrobił, chętnie bym zrobił jakieś materiały na temat Japonii, z Japonii, nawet razem o tym rozmawialiśmy.
No raz rozmawialiśmy, bo... ale przyjechać, masz zamiar przyjechać tak naprawdę do Japonii?
Tak, to znaczy przyjechałbym teraz w tym roku, ale niestety przez koronawirusa te plany się pokrzyżowały, więc najwcześniej w przyszłym.
I na jak długo byś się...
Ja na początku przyjadę na 2 tygodnie i zobaczymy.
Zobaczymy, no.
Dobra, to wracając stricte do tego, co gdzieś tam teraz rozmawiamy. Może skupmy się na chwilę na twoim kanale Historia w 5 minut. W zasadzie pomyślałeś sobie, dobra, robię ten kanał historyczny, tak jak mówiłeś, że rzeczywiście była ta potrzeba pokazania tej wiedzy i przekazania tej wiedzy dalej. Natomiast skąd, że 5 minut? Bo o historii można mówić, mówić i mówić.
Tak jak mówię, wracając do tego czasu, 2016 roku, gdzie nie było jakby zbyt bardzo rozwinięta ta scena historyczna w Polsce na YouTubie, uznałem, że jeżeli bym robił, to znaczy teraz moda się ogólnie robi tak, że ludzie coraz więcej jest tych kanałów, które są bardzo dobre, rozwija się to wszystko i ludzie coraz bardziej są głodni, coraz bardziej takich szczegółowych rzeczy, bardziej opracowanych materiałów, po prostu chcą wyjść poza tę ogólnikową wiedzę, tak? Więc teraz jest jakby zupełnie inny klimat. Wtedy, w 2016 roku, kiedy niezbyt wiele osób tak naprawdę na co dzień oglądało tą historię na YouTubie, wyszedłem po prostu z założenia, że żeby to przemycić do trochę większej ilości ludzi, warto byłoby to zrobić w sposób bardziej przystępny, taki krótki, takie pigułki wiedzy. Co, no i tyle. Wtedy to miało sens i to działało, a teraz z czasem, jak już się to rozwinęło, to też zresztą to widać na moim kanale, odchodzę jakby też od tego. Co prawda trochę mnie to ogranicza, bo to jest w samej nazwie kanału, no ale staram się jakby to wymieszać. Czasem pojawiają się krótkie odcinki, a czasem pozwolę sobie na rozwinięcie jakiegoś tematu bardziej.
Tak, na Ukrainie tam było 36 minut ogólnie, nie? Więc też dłuższy ten film.
Mój najdłuższy odcinek jak do tej pory, 36 minut. Gdybym mógł się temu poświęcić, tak? Gdybym mógł to robić cały czas, to bym siedział i tak naprawdę robił odcinki nawet dwugodzinne, tak? Tylko że po prostu, no, ja mówię, tak jak mówię, realia po prostu wymagają jakby dostosowania tego wszystkiego.
Jasne, nie?
Ja powiem jeszcze tak, ta krótka forma, którą tak sobie gdzieś tam założyłeś, no to też jest taka, można powiedzieć, dawka wiedzy, którą gdzieś tam łatwo przyswoić. Ja jak tutaj oglądałem z żoną te filmy twoje, no to doszliśmy tam do wniosku, że w zasadzie w tak krótkim czasie podajesz więcej fajnych przykładów, o których na przykład na lekcjach historii w polskich szkołach myśmy nie słyszeli, a to dotyczyło nieraz polskiej historii ogólnie.
Dziękuję. No, to znaczy zdaję sobie z tego sprawę, że może to do wielu osób to dociera, ale też są takie osoby, dla których to jest zbyt skompresowana wiedza. Dlatego no, cały czas staram się pracować jakoś nad formą i szukać jakby złotego środka.
Nie, spoko.
Tak, niemniej właśnie chciałem też podkreślić jeszcze to, że nawet nieważne, czy ta forma ma stricte 5 minut, czy 10, czy 30, to chodzi mi o rzeczy, tak jak był temat związany stricte z Wikingami. Tam wspominałeś o jednym z odcinków właśnie, że istnieją jakby takie pogłoski, że istnieje szansa, że Mieszko tam pierwszy mógłby pochodzić od tam stricte Wikingów. Ja nigdy czegoś takiego gdzieś tam nawet w szkole nie słyszałem i u nas problem jest też taki jakby w edukacji polskiej, że pomija się te rzeczy, które nie są związane z chrześcijaństwem, nie? Aha. Natomiast wydaje mi się, że u ciebie gdzieś tam osoby, które interesują się stricte też Polską, no to mogą się dowiedzieć o takich rzeczach, no, o których nie mają szans usłyszeć na przykład na lekcjach historii w Polsce.
To znaczy, trzeba też wziąć poprawkę na to, że na lekcjach historii oni ci przede wszystkim podają rzeczy, które są już ogólnie przyjęte, uznane konsensusem przez wszystkich historyków, dowiedzione przede wszystkim też archeologicznie i tak dalej. No, w wypadku Mieszka nie każdy się zgodzi co do tego. Są pewne domniemania, prawda, ale to nie jest jakby udowodnione całkowicie, tak? Więc nie będą, mogą, jak jest jakiś nauczyciel, który jest pasjonatem, być może napomknie, ale raczej nie będą ci tego wkładać do głowy jako prawdę oświeconą, tak?
No tak, no. Dobra, czyli formę wybrałeś taką, jaką wybrałeś, mówisz, do Japonii się wybierasz, robisz filmiki teraz raz na dwa miesiące, a co cię tak blokuje przy robieniu filmów? Co jest największą przeszkodą do robienia, wiesz, więcej odcinków na kanał?
Czas.
Dla ciebie, nie? Czas.
Czas, żebym, przede wszystkim tak, od samego początku jak robię kanał, wiadomo, że z czasem człowiekowi to coraz lepiej wychodzi, bo jakby człowiek się uczy, ale zawsze starałem się przede wszystkim bazować na rzetelnych źródłach i obiektywnie do tego podchodzić, nie przemycać tam jakiegoś swojego zdania na ten temat, prawda? Żeby to zrobić dobrze, człowiek musi prześledzić, przeczytać, zapoznać się z bardzo dużą ilością i źródeł, jak i literatury naukowej, gdzie ta literatura naukowa z reguły jest w obcych językach, bo nie, bardzo rzadko jest to przekładane na język polski, te takie bardziej prestiżowe źródła typu Oxford, Cambridge, nie wszystko po prostu. Rzadko się to zdarza, żeby to było przełożone. No i po prostu samo zebranie źródeł i napisanie w miarę scenariusza, który nie będzie wzbudzał jakichś kontrowersji, tak? Żeby on był dalej w jakiś sposób atrakcyjny, ciekawy dla słuchacza, ale żeby też był naukowo w miarę na poziomie, tak? Żeby po prostu, nie, tak jak powiedziałem,
nie bełkot tylko,
kontrowersji,
nie?
Tak? Nie? To wymaga bardzo dużo czasu. I na przykład z reguły samo nagranie odcinka to jest powiedzmy dwa dni. Zrobienie do tego, jeżeli na przykład bazuje na tylko obrazach, no to zrobienie takiego odcinka to jest kolejne trzy dni, ale zrobienie już scenariusza i wybadanie tego całego tematu to jest nawet trzy tygodnie, jak nie dłużej.
No właśnie, no.
I tak naprawdę to jest mozolna praca, sprawdzanie, na przykład jedna opinia jest. I tą jedną opinię musisz skontrastować historyka A, historyka B, musisz jeszcze wziąć poprawkę na to, jakie są ich afiliacje polityczne, prawda, czy tutaj nie będziesz przemycać jakichś informacji na temat, prawda, ich własnych, na temat politycznych i tak dalej. Po prostu trzeba to wszystko kontrastować, sprawdzać po kilka razy. To jest mozolna praca, tak pracują historycy. Mhm.
Czyli w zasadzie przygotowanie takiego nawet jednego krótkiego odcinka, który ma 5 minut, to jest praktycznie miesiąc roboty.
No, może nie pięciominutowego, ale jak na przykład już taki dziesięciominutowy, który na przykład obejmuje historię danego kraju, no to tak, to wymaga przede wszystkim zapoznania się z materiałem i to jest, zajmuje dużo czasu.
No, jeśli chodzi o japońskie materiały, jeszcze widzę, zrobiłeś materiał o 47 rolinach, o tym klanie, który tam się wybijał, jedni drugich wybijali.
To jest taka opowieść tradycyjna japońska, którą zna każdy Japończyk. Niektórzy może nawet słuchają tego na dobranoc w Japonii.
No. Ale też był film z Keanu Reevesem, nie? O tych 37 ruinach. I nawet ja powiem tak, taką ciekawostkę dodam. Nie ja byłem w posiadaniu, ale mój znajomy był w posiadaniu oryginalnej katany z tych 37 ruinach z podpisem Reevesa.
Reevesa, tak?
Z tego filmu, nie? Więc... No,
mi się ogólnie film nie podobał, bo to było bardziej rozrywka niż historia.
Tak jest, no.
Ale słyszałem, że ma być kontynuacja jakaś w ogóle tego filmu.
Znaczy, jak przecież wszyscy pozabijali na końcu.
Nie wiem, tak, ale ma być kontynuacja, tak ostatnio była taka informacja. Ale tak sobie film zobaczą też od Dawida Slitna, to też będą widzieć. Natomiast w zapowiedzi masz coś takiego jak Japonia, historia Japonii w XX wieku.
Tak, to już jest w przygotowaniu. Czekam na materiały od pana prowadzącego. Odnośnie wywiadu, bo tutaj dostałem obietnicę.
Nie ma problemu. Na początku do wywiadu, żeby wyprowadzić wywiad, potrzeba pytań. Prowadzę też pytania.
Tak, będziemy to kontynuować. Nie, ale w każdym razie to jest odcinek, który się pojawi. Tak. Najpierw mam jeszcze do skończenia historię Niemiec. Z tego mi wyszedł mała książka, z tego mi wyszła. Więc muszę to jeszcze poskracać, dopracować i tak dalej. No niestety historia Niemiec jest to jedna z bardziej skomplikowanych historii w Europie ogólnie rzecz biorąc. To się rozbija na tematykę poszczególnych landów, poszczególnych regionów Niemiec. Tak naprawdę nie tylko Niemiec, ale i osobnych krajów typu Holandia, Szwajcaria, prawda, Austria. Więc tak naprawdę trzeba te wszystkie historie ze sobą spleść, wytłumaczyć to z różnych punktów widzenia. Więc też to jest właśnie to, o czym mówiłem.
Masz jeszcze oprócz Japonii, masz jeszcze Wilno wpisane w tym. O co chodzi z tym Wilnem, panie?
Tak, najprawdopodobniej teraz w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o serię historii krajów, miast i tak dalej, to pojawi się historia Wilna, bo to jest miasto, które dość było istotne dla historii Polski jako takiej, ale nie tylko Polski, bo to była tradycyjna stolica litewska, o którą zresztą bardzo walczyliśmy z Litwinami, o to Wilno w międzywojniu. I bardzo wielu Polaków, w tym na przykład mój dziadek, jest Wilniukiem. Tak? I bardzo wielu Polaków pochodzi z tego, z Kresów, z Wilna. I po prostu uważam, że warto byłoby poruszyć historię tego miasta, żeby uświadomić wielu Polakom, że nie tylko Lwów, przykładowo, bo wielu Polaków wie o tym, że Lwów był polskim miastem.
Tak, no.
Ale Wilno w pewnym sensie też było polskim miastem. Mimo że nie było do końca polskie, bo było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jednak z czasem zostało tak mocno zaludnione przez Polaków, że przyjęło w zasadzie naszą kulturę w bardzo dużym stopniu. Tak? I przez to stało się takim miastem na rozstaju jakby kultur, tak? Pomiędzy kulturą ruską, litewską i polską. I też żydowską, warto to podkreślić.
Jasne. A czyli w zasadzie, teraz masz przygotowanie, masz film o Niemca, niemiecki film, tak, cały, o Wilnie, No i o Japonii w XX wieku, tak? Czyli masz trzy w produkcji w tym momencie.
Są trzy filmy, nad którymi teraz pracuję. Tak? Mhm.
Okej. Okay. Jak myślisz, kiedy coś się pojawi na kanale z tych trzech filmów?
To znaczy w filmy, które są już gotowe i to są filmy, przy których podjąłem współpracę z różnymi takimi instytucjami, które między innymi się właśnie zajmują promocją. Jedni na przykład promują Wielkopolskę i tutaj chcemy pokazać na tle wojny polsko-bolszewickiej też rolę oddziałów wielkopolskich, tak, żeby wytłumaczyć, że jakby, bo w dużej mierze narracja na przykład właśnie wojny polsko-bolszewickiej skupia się na legionach Piłsudskiego, prawda? Natomiast w dużej mierze tutaj też się do tego przyczyniło powstanie wielkopolskie, prawda? I te oddziały z zachodniej Polski. To się rozgrywało tak naprawdę, te dwie narracje, które po wojnie powstały, polsko-bolszewickiej, tak naprawdę wspólnie walczyły o to zwycięstwo i chcielibyśmy po prostu pokazać, że to był wspólny wysiłek całej Polski, a nie tylko obozu Piłsudskiego, prawda? Z całym szacunkiem do tego obozu w jakimś sensie, prawda? Ich walki.
Ludzie myślą, że z tego nie wiadomo, jaka kasa jest. Nie?
Nie ma.
Jeżeli
ktoś chce mieć kasę z tego, to robi dwie rzeczy. Zakłada Patronite'a i wydaje książki. Tak?
Tak jest. No tak jest.
Tak się na tym robi pieniądze. A jeżeli ktoś po prostu to robi sam, to nie ma. Ja mam uruchomione reklamy, przyznaję to, ale ja na tym nie zarabiam w ogóle pieniędzy.
No tak. No, ale
reklamy idą na opłacanie licencji do portali. Jakieś stoki i tak dalej, coś, co mogę tworzyć po prostu. Ja tak naprawdę do tego interesu dokładam.
Jasne. Ludziom się wydaje. Mnie zapytali kiedyś na Wośpie, w tym roku chyba nawet, w Japonii byłem na Wośpie i mówię, o, youtuber, ja tam mam 3,5 tysiąca, bo mysz masz na swoim kanale, straszny, ja tam mam wszystko. Ja po prostu wrzucam to, co lubię robić, nie? Chcę sobie zrobić coś po japońsku, to sobie wrzucam po japońsku, chcę zrobić coś po angielsku, to wrzucam po angielsku. Chcę sobie zrobić, nie wiem, filmiki z drona, to sobie wrzucam filmiki z drona, bo lubię, nie? Bo ten kanał nie był robiony pod to, żeby robić, nie wiem, jeden temat. Ja po prostu robiłem filmiki, nie? To tak sobie, nie? To mi powiedzieli, o, youtuber, to jest youtuber, nie? Do mnie podoba. Ty, ile zarabiasz na tym YouTubie, nie? Ja mówię, no kurwa, no bardzo dużo zarabiam, tysiące złotych biorę, nie? Przecież, no. Pokazałem im potem wiesz, mam YouTube Studio na telefonie, nie? Że tam, że biorę 4 dolce, że tam 5 dolarów miesięcznie, nie? 15 złotych, kurwa, za reklamy ktoś tam wyświetlałem i odnośnie filmów, które nie są o Japonii, nie? Filmów o Japonii mam 200 na kanale, a filmów o, nie wiem, o Pradze mam 2 czy 3, które są vlogami takimi zwykłymi, które sobie nagrałem z ręki, wiesz, aparatem, nie? Co to za content jest? Żaden. To te filmy mają mi po prostu, no zawsze na topie są, nie? Te filmy zarabiają najwięcej. No to takie, wiesz, takie myślenie, wiesz, Polaków czy innych ludzi też, że innych narodowości, że nie wiem, jak już robisz YouTube'a, że jak już masz 10 koła, nie tam, nie wiem, subskrypcji albo 5, nie, to już czepiesz nie wiadomo jaką kasę, nie?
Tego. Masz na przykład taką planetę faktów, która nie zawsze miała 2 miliony obserwujących, ale u niego na kanale tam zawsze był jakiś sponsor ogólnie, nie? Gdzie ci mówią, że zrób sobie z komputera kopalnię kryptowalut, tylko powiedzą to ładnym językiem, nie?
To znaczy mi też proponowano wielokrotnie współpracę sponsorską i nad czymś takim mógłbym zarabiać pieniądze, tylko że to się wiąże z tym, że już nie mógłbym robić niezależnych tematów, tylko musiałbym po prostu głównie robić coś, co zaakceptuje sponsor, a
to mija się z celem.
Dla mnie pasja, więc ja tutaj dziękuję. Przeżyję bez dochodów z tego kanału. Chcę po prostu być wolnym twórcą pod tym względem.
Jasne. No i tak chyba jest najlepiej robić, bo potem ludzie mają oczekiwania do tego, żeby nie wiem, robisz vlogi, czy tam daily vlogi, czy cokolwiek, nie? I w co drugim musisz wciskać coś, co ci sponsor, wiesz, powiedział, że musisz, nie, a teraz chwila dla sponsora, nie, i 30 sekund pierdzielenia o tym, że wiesz, że
no to tak niestety,
słabo,
no,
nie,
wiesz, słabo. Moim zdaniem, to znaczy z tego co wiem, to większość kanałów historycznych na polskiej scenie nie zarabia na tym pieniędzy. Ja to szanuję, wszystkie kanały praktycznie jakie istnieją, jakie znam, to są kanały z pasji, robią to ludzie, którzy są pasjonatami, robią świetne rzeczy i uważam, że właśnie scena historyczna jest jakby czymś zupełnie innym. To nie jest robione pod komercję, tak jak jakieś tam właśnie daily vlogi, jakieś inne kanały, prawda, które typowo mogą się wpasować w tego masowego widza. My to robimy dla ludzi, dla pasjonatów, jako sami, to jest od pasjonatów dla pasjonatów, prawda? I to jest specyficzna widownia, która po prostu jest też oczytana w pewnym sensie, jest na pewno bardziej wymagająca niż taki masowy widz. Dlatego ja myślę, że to tak funkcjonuje i tak już po prostu będzie.
Jasne. A zdarzają ci się jakieś takie hejterskie komentarze na YouTubie? Bo YouTube słynie w zasadzie z tego, że ludzie lubią się przypierdzielić, tak mówiąc wprost.
To znaczy, no jedyne co mi się zdarzyło, to w zasadzie... Komuś się nie spodoba na przykład mój głos, to co powiem się może nie spodobać, no ale każdy ma prawo do własnych opinii, także no, nie biorę tego do siebie. Natomiast jedyne hejterskie to można by powiedzieć, że jeżeli ktoś na przykład jest mocno zafiksowany na jakiejś politycznej opcji, tak, i ta narracja historyczna, która w moim mniemaniu jest oparta na faktach i na w miarę niezależnych źródłach, jemu się nie podoba, tak? I on wtedy tam wypisuje swoje zdanie na ten temat. No, ale ja tak czy inaczej takich komentarzy nie kasuję, pozwalam, żeby ludzie się wypowiadali, żeby swoją opinię wyrażali i oni sobie tam dyskutują, a ja po prostu się w to nie mieszam.
Jasne. A często masz jakieś prośby o nagranie jakiegoś filmu z danego zakresu historycznego?
Tak, ale to głównie można zobaczyć w komentarzach, to głównie ludzie piszą w komentarzach. Czasem się ktoś do mnie na Facebooku odezwie i próbuje mi na przykład przedstawić jakiś temat, który jego zdaniem jest istotny i dlaczego powinno się go zrealizować. No i podjąłem taki temat, no między innymi ten Krym 36-minutowy, to sporo osób do mnie się właśnie odzywało, żeby zrobić tego typu film i taki film zrobiłem ostatecznie.
Okej, fajnie.
No spoko. Nie, a jeszcze miałem zapytać, umknęło mi pytanie, bo coś mi coś w nim wrzucił. Czekaj.
No to w międzyczasie ja się zapytam ogólnie, a ty sobie tam sprawdź. Czy chodzi mi stricte też o te krótkie biografie. Je zrobiłeś na zasadzie takiej, żeby sobie troszeczkę urozmaicić pracę i montaż z filmami, czy też wchodzisz tak jakby w szczegóły dotyczące konkretnych postaci i też cię te postaci interesują? Wiadomo, że one mają związek z historią, natomiast tych filmów jest u ciebie mniej.
Tak, po prostu, owszem, interesują mnie postacie również, ale głównie interesuje mnie cała jakby dynamika pewnych kwestii. To, jak pewne wydarzenie, na przykład, mnie na przykład interesuje to, jak na przykład pewne wydarzenie na zachodzie Europy przeniosły się falowo na przykład na wschód i wywołały inne konsekwencje, jak to wszystko się zazębiało, żeby pokazać, że pewne rzeczy, wydarzenia w historii, na przykład przykładowo, banalnie, rozbiory Polski nie są wyizolowanym wydarzeniem, tylko mają po prostu pewne, tylko wpływają na niepewne czynniki, które są jakby poza naszą kontrolą. Tak? Nie było tylko i wyłącznie tak, że właśnie na przykład jedna rzecz spowodowała, bądź dwie rzeczy spowodowały na przykład rozbiory Polski, tylko tak naprawdę można na to spojrzeć całościowo, jakie pewne trendy się działy na całym świecie i jak ta mechanika po prostu kształtowała poszczególne regiony. Stąd też wziąłem się za historię różnych krajów. Tak?
Okej, no bo właśnie masz ten taki podział konkretny, właśnie, nie tylko na kraje, ale właśnie też na te konkretne postaci, ale są też takie filmy jak Hitler, ostatnie przemówienia. Tak. To dodałeś...
To są filmy bez komentarza. Jest taka seria wywiady i powiem tak, uznałem po prostu w pewnym momencie, że warto pozwolić historii mówić też samej za siebie. Dlatego zrobiłem kilka filmów, które po prostu tylko i wyłącznie ja tam tłumaczę, mnie tam w ogóle nie ma w tym filmie. Film, kronika, sam tłumaczy mniej więcej całą tą narrację i tyle. I pozwalam wyciągnąć wnioski, ocenić postać, film bądź wydarzenie danej osobie, która to ogląda, tak? Tylko wyłącznie obcując z daną kroniką. Jest sporo kronik bardzo cennych, które warto, żeby zobaczył świat. Niestety no nie wszystkie można opublikować, tak? Nie wszystkie są w domenie publicznej. dlatego no, te, które mi się udało, opublikowałem. Natomiast są też inne kanały, które to robią, są inne kanały, które zajmują się XX wiekiem i publikują kroniki. Ja uważam, że robią to świetnie i nie ma co tutaj jakby powielać tej pracy. Tak? Ja idę w swoim kierunku, natomiast inni robią po prostu swoje. I tyle.
Planujesz jeszcze jakieś filmy odnośnie postaci, tych krótkich takich biografii? Tak jak mnie jest z Einsteinem ogólnie i z Trumpem?
Tak, był Trump, był Einstein, był Dmowski, planuję Piłsudskiego od dłuższego czasu, tylko że najprawdopodobniej to nie będzie, Piłsudski nie będzie pięciominutowy, ponieważ no, jako postać taka większa zasługuje na no, dość wejście w szczegóły, prawda? Natomiast no, ostatnio był Budda, to jest w pewnym sensie no, postać historyczna. Tak, no. Także myślę, że tak, myślę, że będę robił. Natomiast chciałbym poruszyć też przede wszystkim jakieś takie postacie. Zastanawiałem się nad hetmanami dawnymi Rzeczpospolitej, którzy zostali zapomnieni. Było dość sporo ważnych postaci polityków w Polsce, którzy, o których teraz ledwo kto wie. No, może wiele osób wie, kim był Zamoyski, ale już Tarnowski niekoniecznie, tak.
Ja na przykład nie wiem. No dobra, to muszę się douczyć. Nie, ale słuchaj, czyli dobra, o te biografie, biografie, wiesz, biografie jednym tym. A jakie filmiki, jakie filmy chciałbyś zrobić tak od siebie oprócz tego? Bo już tam poruszyliśmy Japonię, poruszyliśmy Wilno, poruszyliśmy biografię. A co ty byś tak chciał od siebie dorzucić do tego swojego, no nie powiem, że masz na kanale, bo nie masz, bo w zasadzie jest konkretnie zrobiony, ale co jeszcze masz w planach takiego, jeżeli na przykład przyjedziesz do Japonii, bo też masz w planach, to jak mówiłeś, jakieś inne filmy odnośnie Japonii?
Cały czas się zastanawiam nad tym, czy nie pójść w kierunku bardziej właśnie reporterskim, tak? Na takiej zasadzie, że moglibyśmy porozmawiać z ludźmi o pewnych kwestiach. No ale powiedzmy, to jest jakby reportaż, to jest taka podstawowa dziennikarska, jakby kwestia, no, zajęcie dziennikarskie, coś, co robi się na wielu kanałach YouTube, prawda? Więc jeszcze powiedzmy, musiałbym się zastanowić nad formatem, jaki chciałbym to zrobić. Na pewno nie byłoby to stricte tylko i wyłącznie jakieś wywiady, rozmowy. Bardziej by to trzeba było, musiałoby to jakoś ewoluować. Na pewno nie chciałbym powielać niczego, co już jest. Jeżeli już miałbym coś zrobić, to raczej starałbym się wymyślić coś nowego.
Okay. A z którym filmem miałeś najwięcej roboty?
Z Krymem.
Też ze względu na długość chyba.
Tak, 36 minut to pokryło historię, której nie mogłem bazować na kronikach, pokryło też historię, którą mogłem bazować na kronikach i tak naprawdę zrobiło to bardzo duży przekrój. To jest prawie 1000 lat historii w jednym filmie, prawda?
35 minut.
A zauważyłeś, od którego filmu miałeś jakiś przeskok ogólnie widowni? Bo nieraz jest tak, że są twórcy, dodają coś, dodają i widzą, że w zasadzie mało osób gdzieś tam to ogląda. Natomiast miałeś taką sytuację, że był jakiś film i stwierdziłeś, kurde, ale siadło.
Było kilka takich filmów. W zasadzie mam chyba 3 filmy teraz, które mają powyżej miliona. W zasadzie byłyby 4. Jeden mi najbardziej siadł mi film, wywiad, to można znaleźć na Facebooku, ze względu na to, że Facebook ma trochę inną politykę, jeżeli chodzi o te prawa autorskie i tak dalej, więc dopóki się ktoś nie zgłosi i nie stwierdzi, że nie mam prawa do tej kroniki, prawda, no to sobie wisi. Jak się zgłosi, to usunę. Natomiast do tego czasu ludzie mogą oglądać, ja na tym nie zarabiam, to jest wszystko na zasadzie edukacyjnej, prawda? Tylko i wyłącznie, żeby ludzie mogli, żeby można było ich edukować w pewnej kwestii. No to w każdym razie był wywiad z Joey'm, takim gangsterem z Nowego Jorku. To ten film chyba po kilku dniach miał już prawie 2 miliony wyświetleń. I pewnie gdybym go zostawił, to teraz myślę, że spokojnie więcej niż 3 miliony wyświetleń, może nawet 4 by miał. W każdym razie w momencie, kiedy on już tak dość mocno wypłynął, to odezwała się do mnie wytwórnia z Nowego Jorku, która właśnie stwierdziła, że ma prawa do tego, więc ja stwierdziłem, że chciałbym wykupić te prawa, tak? W sensie licencję na to, ale mi krzyknęli prawie 70 tysięcy dolarów za to, żeby ten film mógł zostać na kanale, więc ja powiedziałem, no niestety, no nie stać mnie na to, więc będziemy musieli go zdjąć, tak?
No to... Na Patronite zrobić.
Zrzucę na Patronite.
Może kiedyś zobaczymy. To znaczy ja ogólnie rzecz biorąc wiem, uważam, że Patronite wiąże się z tym, że wchodzisz w pewien kontrakt i układ z ludźmi.
Dokładnie.
Tak?
Dokładnie.
Musisz spełniać, musisz po prostu obiecać coś, dotrzymać.
Tak.
I ja nie robię tego na pełny etat, w związku z tym wolę pozostać niezależny i robić to cały czas jako hobby, pasję. Tak, jeżeli już bym brał od ludzi pieniądze, to
no to już jesteś zobowiązany, nie? Dokładnie, no, tak, tak.
Dlatego tego nie robię i nie mam Patronite'a i najprawdopodobniej nie będę.
No, tak samo jak ja, tak samo jak ja. Oh my God! Jest no po prostu filmik ciekawe, ściany ciekawe, i wychodzi ręka, dotyka jabłkiem ściany i wraca. I to jest jedna sekunda. I ten filmik ma 1,5 miliona wyświetleń.
No. No to jest komputernizm.